spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Nasze ostatnie spotkanie w lipcu zakończyliśmy w Castel Gandolfo. Byliśmy w tym urokliwym miasteczku, w letniej rezydencji papieża, a byliśmy tam z powodu Ojciec Święty Leon XIV przebywał tam na wakacjach. Po tej wizycie lipcowej, po tym wypoczynku, był jeszcze tam kilka razy. I dzisiaj, szanowni Państwo, jeszcze raz spotkajmy się w tym urokliwym miejscu nad jeziorem Albano. Ojciec Święty Leon XIV był tam na początku września, 5 września, 3 tygodnie temu, a udał się tam w związku z otwarciem, z inauguracją Borgo Laudato Si. Nazwa nawiązuje do encykliki papieża Franciszka, Laudato Si, co na polski język możemy przetłumaczyć, pochwalony bądź. Oczywiście ta pochwała, uwielbienie dotyczy Boga, Stworzyciela świata. Tą encyklikę papież Franciszek wydał 10 lat temu, w maju 2015 roku. Encyklika dotyczyła przede wszystkim poszanowania środowiska naturalnego i godności ludzkiej. Takim głównym przesłaniem, jak to określili komentatorzy tej encykliki, jest tak zwana ekologia integralna. Poszanowanie środowiska i poszanowanie godności każdego człowieka. Inicjatorem powstania tego borgo, czyli takiej dzielnicy, jakby wioski, był oczywiście Ojciec Święty Franciszek. Proszę Państwa, to jest wielki kompleks na 35 hektarach ogrodów i 20 hektarach terenów rolniczych. Znajduje się ponad 3000 roślin i drzew różnych gatunków. Mówi się, że około 300 gatunków drzew tam rośnie. Są w tym miejscu majestatyczne fontanny, jest też pozostałość, mianowicie tej pierwszej willi, jaką tutaj w pierwszym wieku postawił cesarz Domicjan. Są tutaj te pozostałości archeologiczne w ogrodach. Zbudowano nowoczesne pawilony z salami edukacyjnymi, rozbudowano i zmodernizowano teren dawnego gospodarstwa rolnego. Są tutaj szklarnie, są zwierzęta, krowy, osły, kury. Jest tutaj też gaj oliwny. Oczywiście, kiedy zwiedzamy to borgo, zobaczymy też obserwatorium watykańskie. Już kiedyś o tym wspominaliśmy. Są tutaj też różne dzieła sztuki. Na terenie tego wspaniałego kompleksu powstała też nowa winnica, gdzie zasadzono nową odmianę winorośli dedykowaną obecnemu papieżowi. Przypuszcza się, że pierwsze winobranie będzie w 2027 roku, a dwa lata później już ma być wino do degustacji i to wino ma nosić nazwę Laudato Si. Proszę Państwa, ten kompleks ma służyć pogłębieniu wiedzy o ochronie środowiska i naszej odpowiedzialności za stworzenie. Ktoś pięknie określił to miejsce, Borgo Laudato Si, jako unikalne miejsce, które łączy duchowość, ekologię, historię, sztukę i innowacje, które tam zostały teraz wprowadzone. To miejsce jest otwarte dla uczniów, studentów, ludzi biznesu, polityki. Jest to miejsce, które łączy człowieka z całym środowiskiem naturalnym, jego pięknem, z tym wszystkim, co Bóg stworzył, aby służyło nam. Pewnie wielu z nas oglądało zdjęcia z tej uroczystości z 5 września tego roku, kiedy Ojciec Święty Leon XIV spacerował po tych ogrodach, oglądał, spotykał się z ludźmi, z tymi, którzy też tam pracują, aby utrzymać piękno tego miejsca. I Ojciec Święty 5 września, otwierając Borgo Laudato Si w homilii w czasie liturgii słowa, powiedział takie znamienne słowa. To, co dziś widzimy, jest syntezą niezwykłego piękna, gdzie duchowość, codzienne życie i technologia współistnieją w harmonii. To miejsce bliskości i wspólnoty, a także ziarno, które może wydać owoce sprawiedliwości i pokoju. Częścią Borgo Laudato Si jest ogród Matki Bożej z okazałą figurą Maryi, przed którą modlili się papieże. Przypomnijmy, że Castel Gandolfo stało się letnią rezydencją papieży od roku 1626. W maju, za kilka miesięcy, minie dokładnie 400 lat, kiedy tam po raz pierwszy udał się papież Urban VIII, aby odpocząć w maju, w tym roku też 1626, później tak konsekrował Bazylikę Świętego Piotra w Watykanie. Czyli 400 lat już tutaj przybywają papieże. Wiemy, że nie wszyscy biskupi Rzymu korzystali z tego miejsca, by tutaj odpoczywać. Na przykład nie korzystał z tego miejsca w tym wymiarze odpoczynku świętej pamięci papież Franciszek. Więc jest tutaj ogród Matki Bożej. I tu właśnie w tym ogrodzie Leon XIV 9 lipca odprawił pierwszą mszę świętą z nowego formularza mszy świętej o ochronie stworzenia. I wygłosił też homilię nawiązującą do miejsca, tej inicjatywy swojego poprzednika i oczywiście do encykliki Laudato Si. Szanowni Państwo, w tym roku, roku 2025, mija 800 lat od powstania, od napisania przez świętego Franciszka z Asyżu Pieśni Słonecznej. Inaczej ta Pieśń Słoneczna jest tytułowana Pochwała Stworzeń. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów biedaczyny z Asyżu, napisany w roku 1225. Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej trwający rok święty, rok jubileuszowy, wspomina o tej rocznicy, która w tym roku przypada. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1979 roku świętego Franciszka z Asyżu ogłosił patronem ekologii. A więc, proszę Państwa, to wszystko też ma swoje znaczenie i odniesienie w tym otwarciu i uroczystej inauguracji, poświęceniu Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Może kiedyś udamy się na spacer po tych ogrodach, aby tam podziwiać piękno tego miejsca. Dopiero minęło 3 tygodnie od otwarcia, od inauguracji, od poświęcenia Borgo Laudato Si.
Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si, o mi Signore.
Szanowni Państwo, wracamy więc do Rzymu. Spójrzmy jeszcze na te uliczki tutaj przylegające do starych kamienic. Popatrzmy jeszcze na Pałac Apostolski, na kościół parafialny świętego Tomasza z Wilanowa. Spójrzmy jeszcze tutaj z tarasu widokowego na piękne jezioro Albano, na otaczające to miejsce góry. Są tutaj kawiarnie, restauracje z widokiem na to jezioro. I schodzimy z tego wzgórza, aby pociągiem wrócić do Rzymu. Wracamy na główny dworzec Roma Termini. Pociąg z Castel Gandolfo najczęściej zatrzymuje się na peronie 20 albo 20A i ten peron od głównego holu dworca Termini jest w odległości około kilometra, bo dworzec Termini jest bardzo duży, te zabudowania są bardzo rozległe. I gdy wyjdziemy z tego pociągu, trzeba dojść do głównego holu i tak też czynimy. Idziemy teraz w prawą stronę, wychodzimy z tego głównego miejsca na dworcu. Po lewej stronie zauważamy pozostałości po murach serwiańskich, fragmenty tych murów z IV wieku przed Chrystusem, inaczej te mury nazywają się murami republikańskimi, bo powstały wtedy, gdy tutaj była republika w czasach starożytnych, oczywiście przed Chrystusem. I w oddali, również po lewej stronie, widzimy kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół, w którym są salezjanie. Mówiliśmy o tym kościele, to dzieło świętego Jana Bosko. Budowa tego kościoła zakończyła się w roku 1887. W maju tegoż roku papież Leon XIII konsekrował ten kościół i ta charakterystyczna złocona figura Pana Jezusa na zwieńczeniu jednej z wież tej świątyni. Tak, i opuszczamy teraz dworzec Roma Termini. Przypomnę, że ten dworzec został otwarty w roku 1950 z racji przypadającego wtedy roku jubileuszowego, gdy papieżem był Pius XII. Kierujemy się w prawą stronę, aby dojść do jednej z poprzecznych ulic, aby dojść do Via Tiburtina. Skręcamy w lewo, w tą ulicę. Via Tiburtina to rzymska droga prowadząca ze wschodu na północny wschód z Rzymu do Tivoli. Została zbudowana około roku 285 przed naszą erą. Później została przedłużona jako Via Valeria aż do regionu Ambruzzo. Ambruzja to urokliwy rejon we wschodniej Italii, położony pomiędzy Apeninami a Morzem Adriatyckim, a stolicą tego regionu jest Aquila. Proszę Państwa, papież Franciszek wspomina to miasto w bulli ogłaszającej trwający Rok Święty, a to wspomina w związku z papieżem Celestynem V, który w roku 1294 wyznaczył odpusty dla tych wiernych, którzy w dniu 28 i 29 sierpnia będą modlić się w Bazylice Matki Bożej, właśnie w Akwilii. Więc ta ulica Tiburtina prowadzi z Rzymu aż do tego miasta nad Morzem Adriatyckim. Moi drodzy, szanowni Państwo, my tą ulicą udajemy się w stronę murów aureliańskich. O tych murach już mówiliśmy. Te mury powstały w latach 272-280. Rozpoczął budowę cesarz Aurelian, dlatego jest ta nazwa. Bardzo to znane mury otaczają siedem wzgórz starożytnego Rzymu, a także pola marsowe, czyli to miejsce, gdzie oddawana była cześć bogu starożytnemu, bogu pogańskiemu Marsowi. Tak i dochodzimy wzdłuż tych murów do bramy, która również nazywa się Brama Tiburtina. Za chwileczkę powiem jeszcze o innej nazwie tej bramy. I proszę Państwa, ta brama jest starsza około 300 lat od murów. Dlatego, że kiedy były budowane mury, to również w te mury były włączane istniejące już budowle, zwłaszcza w końcowym etapie budowy murów aureliańskich. I tutaj był łuk cesarza Oktawiana Augusta, który został zbudowany w 5 roku przed Chrystusem. A ten łuk mianowicie podtrzymywał 3 akwedukty, które tutaj były w tym miejscu nad Via Tiburtina. Akwedukty, które prowadziły wodę, którymi była prowadzona woda do Rzymu. I tutaj też jest inskrypcja informująca o tym, że właśnie imperator Cezar August, syn boskiego Juliusza, konsul, trybun, imperator, przywrócił kanały wszystkich akweduktów. I też przy tej bramie są jeszcze 2 inne inskrypcje dotyczące cesarza Caracalli i cesarza Tytusa, którzy również przyczynili się do naprawy akweduktów. Proszę Państwa, ta brama dzisiaj nazywa się jeszcze inaczej. Mianowicie jest to Brama San Lorenzo, czyli brama świętego Wawrzyńca, bo przez tę bramę ulicą Tiburtina udajemy się do dzielnicy San Lorenzo, czyli do dzielnicy Rzymu, której szczególnie patronuje święty Wawrzyniec. W sercu tej dzielnicy jest bazylika świętego Wawrzyńca za murami. Właśnie tą bramą przechodzimy za mury starożytnego Rzymu i tam też w tej bazylice jest grób tego świętego męczennika, tak bardzo słynnego i tak bardzo czczonego w Rzymie i w całym kościele. Również jest to bardzo popularny święty w Polsce. Święty Wawrzyniec, diakon, który poniósł śmierć męczeńską 10 sierpnia 258 roku. Szanowni Państwo, dzielnica San Lorenzo jest bardzo znana w Rzymie, albowiem tutaj znajdują się ważne obiekty. Oprócz oczywiście tej bazyliki wspomnianej, jest tutaj stacja kolejowa Tiburtina, jest również stacja metro, jest tutaj najważniejszy kampus Uniwersytetu La Sapienza. Powiem tylko, że ten kampus, budowle tego uniwersytetu zajmują powierzchnię 44 hektara, więc taką powierzchnię, jaką ma Watykan. Jest tutaj poliklinika Umberto I, czyli króla Włoch, też bardzo, bardzo duża klinika, bardzo duży szpital i są też inne jeszcze miejsca zasługujące na naszą uwagę. Tutaj też przy tej bazylice świętego Wawrzyńca jest największy cmentarz w Rzymie, mianowicie Campo Verano. Cmentarz ten ma powierzchnię 83 hektary. Jeszcze będziemy wracać do tych miejsc, aby bliżej zapoznać się z tymi ważnymi obiektami, które znajdują się w dzielnicy San Lorenzo, w dzielnicy świętego Wawrzyńca. Kim był święty Wawrzyniec? Niewiele o nim wiemy. Przede wszystkim dowiadujemy się o jego życiu z księgi papieży, ponieważ jego życie i męczeńska śmierć związane są z męczeństwem papieża świętego Sykstusa II. Wiemy, że Wawrzyniec pochodził z terenów dzisiejszej Hiszpanii. Pochodził z rodziny rzymskiej, tam mieszkającej. Będąc w Saragosie, poznał greckiego prezbitera pochodzącego z Aten, wybitnego profesora, filozofa, który, kiedy przybył do Rzymu, został papieżem Sykstusem II. I to dzięki temuż papieżowi Wawrzyniec również przybył do Rzymu. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na tego papieża Sykstusa II. Był krótko papieżem, właściwie niecały rok. Został wybrany na biskupa Rzymu 30 sierpnia 257 roku, a poniósł śmierć męczeńską 6 sierpnia 258 roku. Mianowicie było to za panowania cesarza Waleriana. Wtedy wybuchło nowe prześladowanie Kościoła Chrystusowego. Cesarz w roku 257-258 wydał dekrety zabraniające odwiedzania cmentarzy chrześcijańskich i sprawowania tam nabożeństw oraz pod karą śmierci nakazał duchownym chrześcijańskim składanie ofiar rzymskim bożkom. Cesarz Walerian chciał przez to zachować jakiś porządek w państwie, który według niego podważali chrześcijanie, gdy oddawali cześć męczennikom. Chrześcijanom skazanym na śmierć groziła też konfiskata majątku na rzecz cesarstwa rzymskiego. Papież Sykstus II nie podporządkował się tym dekretom cesarza Waleriana. Odwiedzał chrześcijańskie cmentarze, modlił się w katakumbach, przy grobach męczenników, tam celebrował nabożeństwa i właśnie podczas sprawowania mszy świętej, najprawdopodobniej w katakumbach świętego Kaliksta, został aresztowany i tam ścięty. Jak już wspomniałem, było to 6 sierpnia 258 roku. W tym samym dniu zostali ścięci diakoni, którzy towarzyszyli papieżowi. Było ich czterech. Był tam też i diakon Wawrzyniec. Ze względu na jego zdolności organizacyjne, papież powierzył mu zarządzanie dobrami materialnymi Kościoła oraz troskę o ubogich. Ale o tym wspomnimy sobie na naszym następnym spotkaniu. Szanowni Państwo, wróćmy do tego papieża, męczennika Sykstusa II, który został pochowany w katakumbach świętego Kaliksta. Te katakumby znajdują się przy Via Appia Antica, blisko Bazyliki Świętego Sebastiana, w której byliśmy już kiedyś. I tam w tych katakumbach jest specjalna krypta papieży, w której pochowanych jest 9 papieży i 8 biskupów z III wieku. I te groby zostały odkryte i zbadane w połowie wieku XIX. Ta krypta, o której wspominam, jest nieraz nazywana Małym Watykanem. W krypcie zachowały się oryginalne płyty nagrobne z greckimi inskrypcjami, zgodnie z ówczesną praktyką Kościoła, i na tych tablicach odnaleziono imiona papieży. I przy tych imionach są właśnie greckie słowa episkopus, czyli biskup. I są też informacje o tym, że ci papieże byli męczennikami. Na tych płytach zapisane są imiona prawie wszystkich papieży pochowanych tam w III wieku. W następnym wieku papież Damazy, wielki czciciel męczenników, przekształcił tę kryptę w miejsce kultu. Polecił umieścić w niej ołtarz, z którego do dzisiaj zachował się marmurowy cokół. Kapłani, którzy z grupami pielgrzymów udają się do katakumb świętego Kaliksta, w tej krypcie przy ołtarzu ustawionym właśnie na tym starożytnym cokole mogą odprawiać mszę świętą. Wiele razy odprawiałem tam mszę świętą dla grup, z którymi pielgrzymowałem do Rzymu. Kustoszami tych katakumb i tym samym krypty papieży w tych katakumbach świętego Kaliksta są księża salezjanie. Posługują tam oczywiście również polscy kapłani. W VI wieku relikwie świętego Sykstusa II z tej krypty papieży zostały przeniesione do kościoła, który ku jego czci został wybudowany w Rzymie. Jest to, proszę Państwa, jeden z najstarszych kościołów parafialnych i tytularnych w Rzymie. Został poświęcony, uwaga, w 401 roku. Ten kościół świętego Sykstusa jest również kościołem stacyjnym. Jest to też kościół tytularny dla kardynałów prezbiterów. Ta bazylika była kościołem tytularnym dla dwóch polskich kardynałów. W XVI wieku dla kardynała Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego, który w październiku 1591 roku konsekrował polski kościół w Rzymie. Mówiliśmy już o tym, że ten kardynał zmarł na początku roku 1600, gdy przyjechał na obchody roku świętego, zmarł w Rzymie, mając zaledwie 44 lata. I wspominaliśmy też o tym, że jest pochowany w jezuickim kościele Il Gesù blisko polskiego kościoła. Bazylika świętego Sykstusa była też kościołem tytularnym kardynała Mariana Jaworskiego, wybitnego profesora, filozofa, rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, późniejszego łacińskiego metropolity Lwowa. Świętej pamięci kardynał Marian Jaworski był też kawalerem Orderu Orła Białego. Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem Jana Pawła II. Był przy śmierci Ojca Świętego. Wcześniej udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Był też moim profesorem, kiedy przygotowywałem się do kapłaństwa w Krakowie. Wykładał nam metafizykę i filozofię religii. Od 2001 roku był kardynałem. 3 lata wcześniej Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił go kardynałem tzw. in pectore, w sercu. To jeszcze może kiedyś sobie powiemy o tym. Kardynał Marian Jaworski zmarł we wrześniu 2020 roku i został pochowany w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej w Bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej. To miejsce było bardzo bliskie. Tam bowiem przygotowywał się do kapłaństwa, tam przyjął święcenia prezbiteratu w 1950 roku. I przypomnijmy, że to właśnie w tej kaplicy Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 roku ostatnią mszę świętą na ziemi polskiej odprawił Jan Paweł II. Na zakończenie homilii wypowiedział bardzo znaczący akt zawierzenia Matce Bożej. My tu w katedrze, w Kaliszu, w każdą sobotę modlimy się słowami tego aktu zawierzenia Jana Pawła II.
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w swojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności, młodym pokazać drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swojej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować swojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa swojego Syna.
Szanowni Państwo, wracamy do kościoła świętego Sykstusa. Przy tym kościele, też już kiedyś wspominaliśmy, od VIII wieku istniał klasztor, który na początku XIII wieku papież Honoriusz III przekazał świętemu Dominikowi, założycielowi zakonu kaznodziejskiego, który od jego imienia nazywa się zakonem dominikańskim. I tam właśnie przy tym kościele święty Dominik założył jeden z pierwszych klasztorów dla swojej wspólnoty. Dzisiaj przy tej bazylice, w tym klasztorze są siostry dominikanki. Niedawno podczas naszego spaceru zatrzymaliśmy się przy Uniwersytecie Papieskim świętego Tomasza z Akwinu, słynnym Angelicum, i przy tym kościele akademickim, którego obok świętego Dominika współpatronem jest święty Sykstus II. To blisko Forum Trajana, blisko ulicy Nacjonale. Wspomnę, że od najbliższego roku akademickiego wykładowcą na tym ważnym Uniwersytecie Papieskim na Angelicum będzie kapłan naszej diecezji, ksiądz dr Michał Łukaszczyk, którego też serdecznie pozdrawiamy. Niedawno studiował na tym uniwersytecie, a ostatnio był wikariuszem parafii świętego Gotarda w Kaliszu. Proszę Państwa, święty Sykstus II, jego męczeństwo w katakumbach świętego Kaliksta, męczeństwo diakonów, którzy mu towarzyszyli, którzy razem z nim modlili się przy grobach męczenników, i święty Wawrzyniec, bardzo znany i wielki święty, tak bardzo związany z posługą świętego Sykstusa II, ale o nim powiemy już następnym razem, spacerując po tej dzielnicy, która wzięła nazwę od jego imienia i której on szczególnie patronuje, zwłaszcza, że w roku 1870 papież Pius IX na wysokim cokole, na kolumnie, na wysokiej kolumnie umieścił figurę świętego Wawrzyńca. Ta figura góruje nad całą dzielnicą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i życzę, aby święci męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa byli dla nas szczególnymi orędownikami u Boga w dobrym przeżywaniu roku świętego, roku jubileuszowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.